Przeczytajmy fragment ze Słowa Bożego, Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, wersety od 1 do 21. I zwoławszy 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorób. I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. I rzekł do nich, niczego nie zabierajcie na drogę, ani kija, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy, ani dwóch szat. A gdy do którego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd wychodźcie. A na tych, którzy was nie przyjmą, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Wyszedłszy więc, obchodzili wioski, zwiastując dobrą nowinę i wszędzie uzdrawiając. I usłyszał tetrarcha Herod o wszystkim, co się działo, i był zaniepokojony, dlatego że niektórzy mówili, iż Jan został z martwych wzbudzony, a niektórzy, że Eliasz się pojawił, a inni, że powstał któryś z dawnych proroków. Herod zaś rzekł, Jana ja kazałem ściąć, któż zaś jest ten, o którym słyszę te rzeczy? I pragnął go widzieć. A apostołowie powróciwszy, opowiedzieli mu o wszystkim, czego dokonali. I wziąwszy ich z sobą, wycofał się na pustkowie koło miasta zwanego Betsajdą. A tłumy, dowiedziawszy się o tym, poszły za nim. Przyjąwszy je, mówił do nich o Królestwie Bożym i leczył tych, którzy potrzebowali uzdrowienia. A dzień chylił się ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do niego 12 i rzekli, rozpuść tłum, aby poszli do okolicznych wiosek i osad i tam postarali się o pomieszczenie i wyżywienie, gdyż tutaj jesteśmy na miejscu pustynnym. A on rzekł do nich, wy im dajcie jeść. Oni zaś odrzekli, nie mamy więcej aniżeli 5 chlebów i 2 ryby, chyba żebyśmy poszli i kupili żywności dla wszystkiego ludu. Albowiem mężów było około 5000. Rzekł więc do uczniów swoich, każcie im usiąść w grupach mniej więcej po 50. I uczynili tak i posadzili wszystkich. Wziąwszy zaś te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił je, rozłamał i dawał uczniom, by kładli przed ludem. I jedli i nasycili się wszyscy i zebrano pozostałych okruszyn 12 koszów. I stało się, gdy modlił się na osobności, że byli razem z nim uczniowie i zapytał ich tymi słowy, za kogo mają mnie ludzie? A oni odpowiadając rzekli, za Jana Chrzciciela, a inni za Eliasza, inni jeszcze za jednego z dawnych proroków, który zmartwychwstał. I rzekł do nich, a wy za kogo mnie macie? A Piotr odpowiedział mówiąc, za Chrystusa, Syna Bożego. A on zgromił ich i zakazał im mówić o tym komukolwiek. To jest Boże Słowo. Tydzień temu mówiliśmy o 4 cudach Jezusa. I fragment, który tydzień temu omawialiśmy, pokazał nam, że Jezus panuje nad naturą, ponieważ potrafił uciszyć sztorm. Pokazał, że Jezus panuje nad demonami, czy też nad duchową rzeczywistością, ponieważ Jezus wygonił demony z człowieka. Pokazał ten fragment też, że Jezus panuje nad chorobą, ponieważ kobieta, która się go dotknęła, została uzdrowiona z choroby, na którą cierpiała 12 lat. I była to choroba, której żaden lekarz nie był w stanie uleczyć. I w końcu widzieliśmy, że Jezus panuje nad śmiercią, kiedy przywrócił 12-letnią dziewczynkę do życia. I dzisiejszy fragment dokłada kolejne rzeczy, których Jezus dokonywał. I tak widzimy, że Jezus ma moc obdarować mocą innych. Ma moc obdarować mocą, kogo chce. Obdarował mocą swoich uczniów, których wysłał, aby szli i zwiastowali Ewangelię, wyganiali demony i uzdrawiali chorych. Widzimy, jak Jezus sam, kiedy tłum się zgromadza wokół Niego, sam uzdrawia ludzi z tego tłumu, więc nie jest to jedno uzdrowienie, ale jest mnóstwo uzdrowień. I w końcu widzimy, że Jezus ma moc, by pomnożyć jedzenie. Dzięki tej mocy był w stanie nakarmić tłum ludzi, w którym było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, więc ten tłum był dużo większy. Więc Jezus dokonuje cudownych rzeczy, i które jakby dodają do tego, co już powiedzieliśmy tydzień temu, pokazują nam więcej odnośnie mocy Jezusa. I tu warto zadać sobie pytanie, czy jest jakaś granica dla Jezusa, dla Jego mocy, czy jest coś, czego Jezus nie może uczynić. Nie jest to pytanie filozoficzne, prawda? Czy Jezus może stworzyć kamień, który byłby cięższy od niego samego? Stworzyć kamień, który byłby cięższy od Boga, prawda? To jest, no, logiki w tym nie ma, ale mniejsza z tym, ludzie zadają takie pytania czasami. My, jako ludzie, jesteśmy ograniczeni. My nie mamy mocy. Nie możemy nikogo wzbudzić z martwych. Nie możemy nikogo uzdrowić. Nie możemy pomnożyć jedzenia. Nasze granice są wytyczone, są jasne. To prawo naturalne wyznacza nam nasze granice. Jest to prawo życia i śmierci, prawa fizyki, prawa przyrody. To wszystko pokazuje, że jesteśmy słabi, jesteśmy poddani tym wszystkim prawom. Dlatego to, co Jezus dokonuje, pokazuje, że czy też wzbudza pewien strach, lęk, ponieważ On jakby zaprzecza temu wszystkiemu, czy też wykracza poza te wszystkie prawa, którym my w sposób naturalny jesteśmy poddani. Wydaje się, że to prawo naturalne w pewnym sensie Jezusa nie dotyczy. W pewnym sensie nie dotyczy. No. Jezus jest człowiekiem. Jezus narodził się, tak, był niemowlęciem, wzrastał, potrzebował jedzenia, potrzebował odpoczynku, tak samo odczuwał emocje jak każdy inny człowiek. Był człowiekiem z krwi i kości i podlegał prawu naturalnemu, jak każdy inny człowiek. Ale Jezus miał moc, której nie miał nikt inny i to czyniło go kimś wyjątkowym. Widzimy też, że informacja o tych rzeczach, które Jezus dokonywał, nie uszła uwadze przywódcy Palestyny, tetrarchy Heroda. Herod słyszał o tym i był zaniepokojony, ponieważ niektórzy mówili, że za tymi wszystkimi znakami, cudami kryje się Jan Chrzciciel, który został wzbudzony z martwych. Herod wiedział, że Jan Chrzciciel nie żyje, ponieważ sam kazał go ściąć, kazał go zgładzić. Dlatego chciał wiedzieć, kim jest ta osoba, która dokonuje tych wszystkich rzeczy, o których ludzie mówią. I Łukasz pokazuje nam te wszystkie cuda po to, żebyśmy mogli sobie zadać pytanie. Takie samo pytanie, które zadał Herod i które zadawali inni ludzie. Kim jest Jezus? Kim jest Jezus? Ten fragment pokazuje nam coś jeszcze. Pokazuje nam, jak ludzie rozumieli osobę Jezusa. Pokazuje nam, za kogo go uważali. Pokazuje nam powszechną opinię na temat Jezusa, tak zwaną opinię ulicy, tak? Czy ludzi z ulicy. Ludzie uważali Jezusa za proroka, za Jana Chrzciciela, za Eliasza lub innego z dawnych proroków. Jest to powiedziane dwukrotnie. Raz przy okazji Heroda, drugi raz przy okazji, kiedy Jezus pyta się swoich uczniów, za kogo ludzie go uważają. Więc ludzie nie mieli problemu, żeby działania Jezusa porównać z tymi opisanymi w Starym Testamencie, a dotyczącymi proroków. Prorok to przede wszystkim osoba, która ogłasza Boże Słowo, ale jest też osobą, której Słowo Bóg potwierdza znakami i cudami. Więc dla nich, dla ludzi jest porównanie jest jasne. Jezus jest prorokiem. Gdyby nie był prorokiem, to nie dokonywałby tych wspaniałych rzeczy. Jan na przykład w swojej Ewangelii mówi nam o pewnym faryzeuszu, dostojniku żydowskim o imieniu Nikodem, który przyszedł w nocy do Jezusa i rzekł do niego: mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Więc widzą pewne rzeczy, to co Jezus dokonuje i wyciągają pewne wnioski. Tak? Przede wszystkim wniosek jest oczywisty. Bóg jest z tym człowiekiem. Więc albo jest jakimś nauczycielem, albo jest jakimś prorokiem. Ale Bóg, przede wszystkim Bóg jest z nim. Więc ludzie, widząc cuda, jakich dokonuje Jezus, wiedzieli, że Bóg jest z Jezusem, że Jezus przyszedł od Boga, że Bóg go posłał. To znaczy, że Jezus jest prorokiem. Dlatego uważali go za proroka. Ale Jezus nie był uważany za zwykłego proroka. Jego służba była porównywana do służby starotestamentowych proroków, do służby tych wielkich proroków, którzy mają swoje księgi w Starym Testamencie oraz do największego z proroków starotestamentowych, czyli do Jana Chrzciciela. Nie wiem, czy niedawno mówiliśmy o Eliaszu na jednym z kazań. I Eliasz myślał, że trochę pyszny był, bo myślał, że jest jedynym prorokiem w kraju. Myślę, że on został on sam, podczas gdy się okazało, że było też 100 innych proroków, którzy zostali ukryci w jaskiniach. Ale co wiemy o tych 100 prorokach? Poza informacją, że byli ukrywani w jaskini? Nic. Ale o Eliaszu mamy więcej, dużo więcej powiedziane, prawda? Więc byli różni prorocy w Starym Testamencie. Jedni byli prorokami, którzy mają dzisiaj swoje księgi w Biblii, Jeremiasz, Izajasz, prawda, Ezechiel. Więc to byli tacy prorocy, ale też byli prorocy, którzy są tylko wspomniani, a których dzieła nie są opisane w żaden sposób. Więc Jezus jest utożsamiany z tymi wielkimi prorokami. Prawda? Czy porównywany do tych wielkich proroków, nawet ludzie uważają, że to jeden z tych dawnych proroków jakiś zmartwychwstał i dokonuje tych rzeczy. Więc kiedy ludzie widzieli te spektakularne rzeczy, które dokonuje Jezus i czego naucza, no to automatycznie myśleli o tych wielkich prorokach, jak Jan Chrzciciel, Eliasz, Jeremiasz czy inni. Dlatego mówili, że Bóg zbudził z martwych któregoś z nich. Ale to jest opinia tak zwanej, brzydko mówiąc, ulicy. Tak postrzegali Jezusa ludzie, którzy widzieli Go, słyszeli Go i którzy nawet doświadczali Jego działania na sobie samych. Uważali, że jest prorokiem. Ale Łukasz pokazuje nam jeszcze jedną odpowiedź na to pytanie, kim jest Jezus. I jest to odpowiedź uczniów Jezusa. Jezus zapytał ich, za kogo Go uważają. I Piotr w imieniu wszystkich uczniów, w imieniu swoim i 11 pozostałych apostołów, dał inną odpowiedź niż ta, jaką miała tak zwana ulica, niż ludzie, którzy nie byli uczniami Jezusa. Piotr mówi, Ty jesteś Chrystus Boży. Ty jesteś Chrystus Boży. I Jezus zabrania im mówić o tym komukolwiek. W ten sposób pokazuje, że to jest właściwa odpowiedź. To jest coś, co wszyscy powinni wiedzieć. To jest właściwa odpowiedź. Jezus jest Chrystusem. Więc to pokazuje, że Piotr, że uczniowie właściwie postrzegają, kim jest Jezus. Oni rozpoznają to, kim On jest. Kim jest Chrystus? Kim jest Chrystus? Chrystus inaczej oznacza namaszczony przez Boga Król. Jest szczególny, jest wyjątkowy, jest unikalny, ponieważ jest Bożym pomazańcem. Izrael w swojej historii miał wielu królów, ale żaden z nich nie miał tytułu Chrystusa. Nie jest to tytuł, który byłby stosowany do każdego króla izraelskiego. Ten tytuł jest zarezerwowany tylko dla jednego i szczególnego króla. Musi to być król pochodzący z plemienia Judy oraz musi to być potomek króla Dawida. Ale nie tylko. Kiedy anioł Gabriel ukazał się Marii i zapowiedział jej, że urodzi syna i nada mu imię Jezus, dodatkowo powiedział, że będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i otrzyma od Boga tron swojego ojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki i królestwu jego nie będzie końca. Więc ten, który będzie panował na wieki, ten, który będzie panował wiecznie, którego królestwu nie będzie końca, ten jest Chrystusem. Pochodzi on z linii Dawida, z plemienia Judy, ale jest on kimś więcej niż tylko człowiekiem. Jego królestwu nie będzie końca. Kiedy Poncjusz Piłat zapytał Jezusa, czy Jezus jest królem, Jezus odpowiedział, królestwo moje nie jest z tego świata. Królestwo moje nie jest stąd. Więc Jezus nie jest królem jakiegoś ziemskiego królestwa. Więc jakiego królestwa jest królem? Więc widzimy, że Jezus głosił dobrą nowinę o Bożym Królestwie. Jezus mówił, że Królestwo Boże jest blisko. Jest na wyciągnięcie ręki. Jezus nauczał o Królestwie Bożym. Używał podobieństw, żeby opisać Królestwo Boże. Co to znaczy? To znaczy, że opisywał swoje królestwo. Tak? Jezus opisywał swoje królestwo, Jego królestwo to Królestwo Boże. On jest królem w Królestwie Bożym. Ale to stwierdzenie, że Jezus jest Chrystusem, jest Bożym Chrystusem, ma też drugie dno, jak to się mówi. Tak? Pierwsza rzecz to jest, że jest namaszczonym przez Boga królem w Bożym Królestwie. Ale to jest jeszcze drugie dno do tego. To stwierdzenie, że Jezus jest Chrystusem, oznacza coś więcej, może nie coś więcej, ale coś jeszcze. Stary Testament mówi o Bożym Królestwie. Mówi jako o Królestwie, gdzie będzie panować nikt inny, jak tylko sam Pan, Jahwe. Będzie to Królestwo, które należy do Boga i będzie to Królestwo, którym sam Pan panuje, sprawuje władzę. Więc to drugie dno jest takie, że kiedy Piotr mówi, że Jezus jest Chrystusem, to mówi też, że Jezus jest Panem. De facto. On jest Bogiem. On jest Jahwe. On jest tym, który przychodzi z nieba, żeby panować nad wszystkim, nad Bożym Królestwem. To jest sam Pan, który przychodzi, aby panować. Oczywiście, kiedy Piotr mówi te słowa, że Jezus jest Bożym Chrystusem, on jeszcze tego nie rozumie. To nie jest to, że ja wkładam jakieś rzeczy w jego ust. On nie rozumie jeszcze tego. On ma swoją własną koncepcję królestwa, która była powszechna u Żydów w tamtym czasie, że Bóg ustanowi królestwo Boże w granicach Izraela, że ustanowi królem potomka Dawida i że ten potomek Dawida wyzwoli ich, prawda, spod panowania Rzymu, spod okupacji. Ale kiedy Piotr, ten sam Piotr, głosi dobrą nowinę w dniu Pięćdziesiątnicy, możemy o tym czytać w Dziejach Apostolskich, drugi rozdział, to o Chrystusie, o Jezusie mówi tak. Niechże tedy wie z pewnością, niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Więc Jezus jest Chrystusem, jest namaszczonym Bożym Królem, ale też jest i Panem. On jest tym, jak Bóg mówi we wstępie do dekalogu, jam jest Pan, Bóg Twój. Więc kiedy jest mowa o Jezusie, że On jest Panem, to samo jest powiedzieć, jam jest Pan, Bóg Twój. Więc kluczowe pytanie, tak, widzieliśmy, czy widzimy, że ulica, ludzie z ulicy, czy też przeciętny Kowalski miał zrozumienie takie, że Jezus jest prorokiem, jest jednym z proroków. Widzieli Jego cuda, prawda? Widzieli, czego naucza, jak Jego słowo jest potwierdzone przez znaki i cuda. No więc oczywiste skojarzenie z prorokiem Starego Testamentu, więc no, on jest prorokiem. Ale uczniowie, widzimy, że uczniowie dają inną odpowiedź, że Jezus jest kimś więcej niż prorok. Jest Chrystusem, jest Panem. Więc pytanie jest kluczowe. Skąd apostołowie wiedzieli, że Jezus jest Chrystusem? Jest to pytanie o tyle ciekawe, dlatego że jeszcze chwilę wcześniej sami nie wiedzieli, kim jest Jezus. Tak? Kiedy byli na wodzie, kiedy łódkami przeprawiali się przez Jezioro Galilejskie i był sztorm. I Jezus uciszył tą burzę. I uciszył, uspokoił falę. Pojawiło się pytanie, kim On jest? Tak, uczniowie zadali sobie pytanie, kim On jest, że i wiatr, i fale są Mu posłuszne? Kim On jest? Więc sami nie wiedzieli, tak? A po chwili widzimy, że już nie mają wątpliwości, kim jest Jezus. Oni wiedzą już, kim jest Jezus. Więc skąd to wiedzą? Tak? Skąd to wiedzą? Nikt z ludzi nie mógł im tego powiedzieć, ponieważ wszyscy inni dookoła wierzyli, że Jezus jest tylko prorokiem. Więc oni są, może być pierwszymi, którzy jakby wychodzą z tego stereotypu i mówią, nie, Jezus jest kimś więcej, jest Chrystusem. I nikt, wiecie, mamy dzieci, prawda, i nasze dzieci możemy nauczyć pewnych rzeczy, żeby mówili poprawnie. Tak? Możemy wziąć, nie wiem, Tomka mojego i mogę powiedzieć, wiesz, kim jest Jezus? Mogę powiedzieć, wiesz, właściwa odpowiedź jest Jezus Chrystus. Więc jak cię ktoś zapyta, kim jest Jezus, powiedz Chrystus. Wtedy dasz właściwą odpowiedź. No i dziecko tak wyuczone może dać odpowiedź, ale nie, tutaj uczniowie nie dają takiej wyuczonej odpowiedzi, ponieważ nikt inny oprócz nich takiej odpowiedzi nie dał. Wszyscy uważali go za Jezusa za proroka. Nikt nie nauczył z ludzi, uczniów, że to jest właściwa odpowiedź, ale prawda? Więc, a gdyby to tylko była taka odpowiedź intelektualna, w sensie, no tak, my tutaj kalkulujemy, myślimy, analizujemy, chcemy być lepsi, no to powiemy, że kimś więcej jest. Prawda? Powiemy, tak, niech, żeby się przypodobać Jezusowi, to nie, nie, Panie Jezu, Ty nie jesteś takim prorokiem, Ty jesteś Chrystusem. Więc gdyby to było tylko z głowy, to Jezus by to natychmiast przejrzał, prawda? On potrafił, jak to powiedzieć, widzieć, co jest w sercu człowieka. Więc gdyby uczniowie, brzydko mówiąc, ściemniali Jezusowi, to Jezus by się na tym złapał. Moment. Ale nie. Jezus wiedział, że te słowa płyną z serca. Że jest to nie tylko stwierdzenie, ale wyznanie wiary, że On jest Chrystusem. Więc skąd wiedzieli? Skąd uczniowie wiedzieli? Skąd uczniowie, jak uczniowie doszli do przekonania, że Jezus nie jest tylko prorokiem, ale jest Chrystusem? Niestety w Ewangelii Łukasza nie mamy odpowiedzi. Ale dzięki Bogu mamy odpowiedź w Ewangelii Mateusza. Tak? Ponieważ jest ta sama historia i jest opisana i jest trochę więcej powiedziana ten temat. I w Ewangelii Mateusza 16:17 czytamy odpowiedź Jezusa, kiedy Piotr powiedział, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Jezus mówi, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły Ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Więc uczniowie nie byli kimś wyjątkowym, uczniowie nie byli kimś szczególnym, byli to zwykli ludzie, jak każdy z nas. Byli to prości ludzie, jak wszyscy inni. Oczywiście Jezus ich wybrał, ale nie wybrał ich dlatego, że byli jacyś szczególni, wyjątkowi, ponadprzeciętni. Tak? To nie byli jacyś mocarze intelektualni, można to tak powiedzieć. To byli po prostu zwykli ludzie, których wybrał Jezus. Jedni byli rybakami, inni byli znienawidzonymi poborcami podatkowymi. Więc zwykli ludzie. Więc skąd wiedzieli, że Jezus jest Chrystusem? To nie człowiek im to objawił. To nie człowiek dał im znać, czy dał poznać, kim jest Jezus. Nie było to ciało i krew. Zrobił to Ojciec Jezusa, który jest w niebie. Sam Bóg objawił to uczniom Jezusa. Sam Bóg był źródłem wiedzy apostołów. On im to objawił. Bez tego objawienia mówiliby to samo, co mówiły tłumy o Jezusie. Bez tego objawienia uważaliby Jezusa tylko za proroka. Ale kiedy Bóg objawił im, kim jest Jezus, wtedy dopiero poznali właściwie. Wtedy dopiero wiedzą, jak jest faktycznie. Dla nich Jezus jest Bożym Chrystusem, ponieważ Bóg otworzył ich oczy i dał im właściwe zrozumienie. A kim dla ciebie jest Jezus? Za kogo ty uważasz Jezusa? Czy jest tylko prorokiem albo nauczycielem? Czy też może jest Bożym Chrystusem? I nie chodzi o to, jakiej odpowiedzi ciebie nauczono. Co jest poprawne, żeby powiedzieć. Tu nie chodzi o poprawność, ale chodzi o to, co ty osobiście uważasz i dlaczego tak uważasz. Bez objawienia od Ojca żaden człowiek nie jest w stanie wiedzieć, kim naprawdę jest Jezus. Dlatego Jezus powiedział, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisano bowiem u proroków, i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. I dalej, dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie jest dane od Ojca. Ewangelia Jana 6:44-45, Jana 6:65. Więc żeby wiedzieć, kim jest Jezus, żeby wiedzieć, kim jest naprawdę, Sam Ojciec musi nam to objawić. Bez tego objawienia, bez działania Ojca człowiek nie wie, nie rozumie, nie widzi. Bez tego objawienia Jezus jest tylko prorokiem albo nauczycielem. Bez tego objawienia od Ojca, bez działania Ojca w tobie, w twoim sercu nie jesteś w stanie być posłuszny Królowi. Nie jesteś w stanie przyjść do Króla, do Pana w wierze, jeżeli nie wiesz, kim naprawdę jest Jezus. To też nie będziesz się do Niego odnosił we właściwy sposób. A jest to o tyle ważne, że od tego zależy twoje zbawienie. Bo ten, który jest pouczony przez Ojca, przychodzi do Jezusa. A kto przychodzi do Jezusa, ten otrzymuje od Niego życie wieczne. Będzie wskrzeszony w dniu ostatecznym. Więc jeżeli nie wiesz, kim jest Jezus, jeżeli nie możesz dać tej właściwej odpowiedzi, jakiej udzielili uczniowie, że Jezus jest Chrystusem, to wołaj do Boga, aby ci Bóg objawił to, żebyś mógł powiedzieć odnośnie Jezusa tak, jak powiedział apostoł Paweł odnośnie Ewangelii. Nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Wołaj do Boga, żeby Bóg objawił ci, że Jezus jest Chrystusem, żebyś to sam zobaczył, żebyś to sam zrozumiał i w to uwierzył. Bez tego objawienia Jezus będzie dla ciebie tylko jakimś prorokiem albo jakimś nauczycielem. Bez tego objawienia Jezus nie będzie dla ciebie Chrystusem. Więc nie patrz na pastora, na księdza czy jakiegoś duchownego. Człowiek nie objawi ci Chrystusa. Nie patrz na Kościół, ponieważ Kościół też nie da ci objawienia Chrystusa. Nie otworzy twoich oczu na prawdę. Nie przedstawi Chrystusa tak, że zrozumiesz, że On jest Chrystusem. Pastor czy Kościół mogą tylko wskazać kierunek, ale to tylko Bóg może otworzyć oczy, może dać zrozumienie. Tylko Bóg, żaden człowiek, nie ciało i krew objawiły ci to, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Więc jeżeli Bóg otworzy twoje oczy, jeżeli Bóg da ci zrozumienie, to wtedy dopiero będziesz w stanie powiedzieć tak, Jezus jest Chrystusem, Jezus jest Panem. I wtedy przyjdziesz do Niego w wierze i poddasz Mu swoje życie, ponieważ tego wymaga Chrystus, który jest Królem, który jest Panem. Kiedy będziesz wiedział, kim jest Jezus, kiedy zrozumiesz, że Jezus jest Bożym Chrystusem, że jest Panem, wtedy dopiero będziesz pragnął służyć Jemu, będziesz chciał Go kochać, tak jak On ukochał ciebie i wydał samego siebie za ciebie. Będziesz chciał, by Jezus był twoim Królem, by panował w twoim życiu. Wtedy przyjdziesz do Jego stóp i powierzysz Mu swoje życie, a On je weźmie i obdarzy cię życiem wiecznym. Więc wołaj do Ojca, do Boga, aby objawił ci, kim jest Jezus. Pamiętaj, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bóg chce objawiać Chrystusa, więc uchwyć się Boga i wołaj do Niego. Nie ustawaj w wołaniu. Kto puka, temu otworzą. Kto prosi, otrzyma. Ale jest jeszcze jedna rzecz, której potrzebujesz, kiedy będziesz wołał do Ojca. Potrzebujesz widzieć Jezusa w działaniu. Ale przecież Jezusa nie ma pośród nas dzisiaj. Fizycznie Go nie ma, wstąpił do nieba, więc jak mogę widzieć Jezusa w działaniu? Dzięki Bogu mamy świadectwo tego, co Jezus czynił i czego dokonał. Ewangelię, czy Nowy Testament, więc możemy, czytając Ewangelię, możemy widzieć, czego Jezus dokonał, czego nauczał. Możemy widzieć Jezusa w działaniu. Więc trzeba czytać Ewangelię, i widzieć, co Jezus czynił. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ to pytanie, kim jest Jezus, będzie wracać do nas jak bumerang. Za każdym razem, gdy będziemy widzieć, jak Jezus dokonuje tych cudów, dokonuje wspaniałych rzeczy. Cokolwiek będziesz czytał o Jezusie w Ewangeliach, to pytanie będzie się pojawiać o to, kim jest Jezus. Będzie się pojawiać raz mocniej, raz słabiej, ale będzie się pojawiać. Więc modlitwa i czytanie słowa muszą być symultaniczne, w tym samym czasie. Nie sama modlitwa, nie samo czytanie słowa, ale modlitwa i czytanie słowa. To musi być w tym samym czasie. Kolejna rzecz, kolejna nauka. Dla prawdziwego ucznia Jezusa, Jezus zawsze będzie Panem i Chrystusem i nikim mniej. Tak, to jest oznaka prawdziwego uczniostwa. Kiedy my widzimy, czy rozumiemy, kim naprawdę jest Jezus. Więc dla prawdziwego ucznia Jezusa, Chrystus, Jezus będzie Chrystusem, będzie Panem i nikim mniej. I to też nam ta cała historia pokazuje, że chrześcijanin to nie jest osoba, która w sposób taki naturalny stała się osobą wierzącą. Widzimy, że chrześcijaństwo to jest coś, jest oparte na ponadnaturalnym działaniu, na działaniu Boga w sercu człowieka. Jeżeli tego działania nie ma, to człowiek nie jest w stanie stać się chrześcijaninem. Dlatego w liście do Efezjan w drugim rozdziale, 10 wierszu jest powiedziane, że Jego bowiem dziełem jesteśmy. Tak? A jest to mowa o chrześcijanach, z Efezu. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie. Chrześcijanin jest dziełem Bożym. Jest dziełem Boga. Nie jest to naturalne, ale jest to ponadnaturalne działanie. Więc jeżeli jesteś chrześcijaninem, to wiedz, że to Bóg zadziałał w twoim życiu. Bo inaczej Chrystus, przynajmniej Jezus nie byłby Chrystusem. Jezus byłby tylko jakąś postacią z Nowego Testamentu, ze starożytności, która dokonywała zadziwiających rzeczy. Więc to, że jesteś chrześcijaninem, to jest efekt Bożego działania w tobie. I to jest łaska. To jest łaska. Bo nikt z nas, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, nie jest niczym lepszy od ludzi, którzy jeszcze tego nie widzą. Jesteśmy takimi samymi ludźmi, ale Bóg zmiłował się nad nami i objawił nam swojego Syna. Amen.